Dobrze jest pomarzyć, ale to marzenie nie jest takie bezpodstawne, tak jakbyśmy sobie pomarzyli, może by tak było, a może nie. Słowo Boże mówi, że jest to prawdą, że tak będzie w niebie i jesteśmy przekonani głęboko w tym, o tym, że to jest prawdą. Ale czasami jak długo sobie pomarzymy, to zapominamy o rzeczach, które są tu i teraz. Więc dobrze jest sobie pomarzyć, ale dobrze jest też być tutaj, pamiętać, że jesteśmy tu na ziemi i mamy się zajmować rzeczami, które na razie nas dotyczą tu na ziemi. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami takim fragmentem z listu do Efezjan, 4 rozdział, od wiersza 25 do 32 i z rozdziału 5 wiersze 1 i 2. List do Efezjan, 4 rozdział, od wiersza 26. Przeczytam ten fragment. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracę własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, które, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chciałem się podzielić tym fragmentem dzisiaj i z drugiej strony złożyć wam życzenia na ten rok. Słowami: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I chciałbym, żeby te słowa były dla nas wszystkich takim mottem w nadchodzącym roku. W tym roku, w którym się już rozpoczął. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie z tego fragmentu, czy chrześcijanin może usprawiedliwić swój gniew? I drugą rzecz, na której chciałbym się skupić, to co kryje się za słowami apostoła Pawła: gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I zobaczmy, jaka jest narracja tego fragmentu. Co apostoł Paweł zapisuje w tych wierszach. Czytamy wiersz 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli rzeczy, które są zauważalne w tym 25 wierszu. I jedna z nich to jest to, że apostoł Paweł odnosi ten fragment do relacji między chrześcijanami. Do relacji między chrześcijanami. Mamy taki zwrot: każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy taki zwrot konkretnie: każdy z bliźnim swoim. I co oznacza w Biblii z każdym bliźnim? Co znaczy bliźni? Możemy zobaczyć pewne przykłady, na przykład w Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. 27 wiersz. Czytamy, może od 25 przeczytam. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. I rzekł mu: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Możemy widzieć, że tutaj Pan Jezus mówi, to znaczy ten człowiek, który został zapytany, powiedział przykazanie, że będziesz miłował bliźniego swego. I czasami możemy się zastanawiać, kto jest właśnie bliźnim naszym. I w następnych wierszach pada takie pytanie właśnie. On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: Kto jest bliźnim moim? I później mamy przypowieść podaną o miłosiernym Samarytaninie, gdzie był człowiek, który został napadnięty i przechodził kapłan, przechodził lewita, nikt mu nie pomógł i później przyszedł Samarytanin i pomógł. I Pan Jezus zadaje pytanie, kto stał obok tego pobitego? Kto tak naprawdę stał obok tego pobitego? Kto był bliźnim pobitego? I to czytamy w wierszu 36. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? I możemy widzieć, że Samarytanin, ten, który był daleko, który pochodził z północy, on pomógł temu, który zmierzał drogą z Jerozolimy do Jerycha. I możemy widzieć, że bliżej w relacji było kapłanowi i lewicie do pobitego, tak? Dlaczego? Dlatego, że oni poruszali się w Judei. Oni byli na południu kraju. I tak naprawdę porównanie Jerozolimy i Judei, tej części Izraela, z Samarią było ogromną różnicą, dlatego że Jerozolima była uważana za miejsce, gdzie przykładne, jeśli chodzi o wyznawanie wiary, tak, jeśli chodzi o religię, i oni niemalże powinni być przykładem. A Samaria była miejscem, które tak naprawdę był pomieszany judaizm z różnymi religiami, tak? I można powiedzieć, że tamto miejsce było bardzo, bardzo zanieczyszczone, jeśli chodzi o wyznawanie religii. A Samarytanin, który pochodził z tamtego miejsca, przyszedł i pomógł, tak? Pokazał, że to, co tam się wydarzyło, wymagało pomocy realnej. A ci, którzy byli tak naprawdę z tego wzorowego miejsca, kapłan i lewita, oni przeszli mimo. I możemy zobaczyć, że Samarytanin stał się bliższy w potrzebie temu, kto był daleki w relacjach. A zatem każdy z bliźnim swoim może oznaczać każdego, kto potrzebuje pomocy, czy jest to chrześcijanin, czy nie jest to chrześcijanin. Możemy widzieć, że w Słowie Bożym Słowo Boże odnosi się do bliźniego swego i włącza to i chrześcijan, i niechrześcijan, czyli każdego, kto wymaga potrzeby, wymaga pomocy. I to jest jedno z zastosowań tego właśnie słowa, mówiące o tym, że każdy. I kiedy nie jesteśmy uważni, czytając ten fragment, to możemy pominąć jedną ważną rzecz. Możemy zastosować ten fragment do ogółu, do ludzi wierzących i do ludzi niewierzących. A ten fragment on daje taką szczegółową informację i czytamy: mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Kiedy to czytamy? Rzeczywiście, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Czyli powinniśmy mówić prawdę każdemu, bez wyjątku. Nie jest to na pewno fragment, który mówi i zachęca nas do tego, żebyśmy mówili nieprawdę ludziom niewierzącym, ale on ma na celu podkreślenie czegoś o wiele bardziej ważnego, o wiele bardziej istotnego. I czytamy, że to nie jest przykazanie na grzech kłamstwa, ale mamy interweniować za każdym razem, gdy zachodzi taka potrzeba. Tak? Tak może się zadziać w tym ogólnym zrozumieniu bliźniego. Czyli kiedy widzimy jakąś potrzebę, to mamy reagować. Ale ten fragment, on mówi coś innego. On nie mówi o reagowaniu na każdego bliźniego, ale o reagowaniu na bliźniego, który jest chrześcijaninem, który jest blisko i który jest odkupiony krwią Jezusa Chrystusa. Możemy zobaczyć, że na przykład przypowieści Salomona, 9 rozdział, przeczytam, daje to rozróżnienie między bliźnim jako całość, jako ogół i jako bliźni, w szczególności, którego używa tutaj apostoł Paweł. I w przypowieści Salomona, 9 rozdział, czytamy takie słowa. Dziewiąty rozdział od 7 do 10 wiersza. Kto karci szydercem, ten ściąga na siebie hańbę, a kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karcz szydercy, aby cię nie znienawidził, karcz mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy, poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I rzeczywiście mamy rozróżnienie w pouczaniu. Teraz może dla was może nie być to spójności z tym fragmentem, dlaczego czytam o pouczaniu, a nie mówię o tym gniewie, ale później to mam nadzieję, że się wyjaśni, kiedy będziemy dalej czytać ten fragment. I ten fragment z przypowieści Salomona mówi o tym, że nie każdego pouczamy. Jeżeli jest szyderca, to nie pouczamy tego. Jeżeli jest bezbożnik, to nie każda sytuacja wymaga tego, że mamy interweniować, jeśli chodzi o pouczanie. Mamy być pomocni bliźniemu i rzeczywiście mamy pomóc, kiedy zachodzi taka potrzeba, ale nie interweniować w każdej sytuacji. I druga rzecz właśnie, na którą zwraca tutaj w tym liście do Efezjan apostoł Paweł, to mówiąc odnośnie tego zwrotu każdym z bliźnim swoim, oznacza w tym wierszu na pewno chrześcijanina. I zobaczmy, co jest napisane. Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. I to jest ważne spostrzeżenie. Ten zwrot jest oznaką bycia częścią ciała Jezusa Chrystusa. I to, co apostoł Paweł mówi o tym fragmencie, to on mówi szczególnie o wierzących. Że to, co mówi, odnosi się do wierzących i do zastosowania, jeśli chodzi o wierzących, o relacje między wierzącymi. Druga rzecz, którą możemy zauważyć w tym 25 wierszu, to to, że apostoł Paweł rozpoczyna od takiego spójnika przeto. Dlatego, chcąc pokazać, że nie zaczyna nowej myśli, ale że jest to skutek rzeczy wcześniej zapisanych. Tak? Czyli zapisał coś wcześniej i tutaj dochodzi do takiego momentu, gdzie mówi przeto, dlatego róbcie tak, bo coś się stało wcześniej i dlatego róbcie w taki sposób. I od 17 wiersza listu, 4 rozdziału listu do Efezjan, przeczytam te wiersze, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi tutaj. Apostoł Paweł zapisał takie słowa. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czyli zobaczmy, o co tutaj chodzi. Apostoł Paweł mówi, że zaklina na Pana, aby wierzący nie postępowali tak, jak postępowali do czasu, kiedy przed poznaniem Jezusa Chrystusa. Czyli oni mają zmienić swoje postępowanie, dlatego że spotkali się z Jezusem Chrystusem i zostali pouczeni. Mówi, że to człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa, postępuje w próżności swojego umysłu. Jest napisane, że ma przytępiony umysł. Jest napisane, że ten stan umysłu, tego przytępienia, on wynika z nieświadomości, z niewiedzy, z ignorancji ludzkiej. Ale dlaczego ludzie niewierzący są ignorantami, jeśli chodzi o Boga? Dlaczego nie mają świadomości, dlaczego nie mają wiedzy? Bo tutaj dalej też mówi o tym, że dzieje się to przez zatwardziałość serca ich. Czyli tak naprawdę serce, ponieważ jest zatwardziałe i nie jest w stanie zainteresować się Bogiem, zainteresować się Jezusem Chrystusem, drogą życia, dlatego jest ignorantem, dlatego żyje w nieświadomości i w niewiedzy. Dlatego ważne jest to, żeby u człowieka zostało przemienione serce, z tego serca skamieniałego na mięsiste, i żeby człowiek mógł wejść w stan, w którym już nie jest w ignorancji, nie jest w nieświadomości, nie jest w tym, że nie wie, jak należy żyć i komu należy oddawać chwałę. I mamy tutaj taką sytuację, że jeżeli jesteś w Chrystusie i zostałeś pouczony, to pokaż zmianę. Pokaż zmianę. Pokaż różnicę między tym, jak żyłeś, a twoim nowym życiem. I dlatego odłóżcie kłamstwo i mówcie prawdę. Czyli to, co jest złe, trzeba zostawić i skoncentrować się na tym, co jest dobre. Odrzucić należy to, co jest złe i nakierować się na to, co jest dobre i właściwe. I w tej narracji przechodzimy do wiersza 26, który mówi: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Co kryje się za tymi słowami apostoła Pawła? Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I jest jedno znaczenie, które może być przytaczane, które może być, sposób, w jaki może być zrozumiane to, ale nie jest to właściwe, jest to, że ten wiersz mówi o granicy wyznaczającej czas trwania naszego gniewu. Czyli jest pewna granica, do której możesz się gniewać, a kiedy przekroczysz, to grzeszysz. Dopóki świeci słońce, to mogę być w stanie gniewu. A przekroczenie tej granicy sprawia, że grzeszę. Tak? Tak może być zrozumiane. Jeżeli będziemy traktować literalnie to ten wiersz, to zastanówmy się, do której godziny możemy być zagniewani. Dzisiaj mamy 1 stycznia. Słońce zachodzi o 15:32. W sumie niewiele czasu jest, tak? Trzeba uporządkować sprawy z gniewem. Jeszcze parę godzin zostało. Ale jeżeli weźmiemy 21 czerwca, więcej czasu mamy. Słońce zachodzi o 20:58. Możemy dłużej pobyć w tym stanie gniewu. Czy na pewno w ten sposób mamy wyznawać to? Jeżeli tak, to problem jest, kiedy żyjemy na Islandii. Na przełomie maja i lipca dzień trwa 24 godziny. Możemy żyć w stanie gniewu? Cały czas, dopóki słońce nie zajdzie. W grudniu jest już trochę lepiej dla życia w pobożności, tak? Bo słońce jest tylko 4-5 godzin świeci. To trochę łatwiej już tą pobożność zachować. Jeżeli byśmy mieli literalnie traktować, to czy rzeczywiście tak to powinno wyglądać? Raczej nie. A może traktować to jako alegorię? I gniew mój powinien kończyć się z końcem dnia. Bo jeśli gniew trwa długo, to może doprowadzać do wrogości. Czy rzeczywiście ten fragment mówi o tym? Te słowa wydają się jak nonsens. Nonsens. Zobaczcie, co jest w Jakuba napisane. Pierwszy rozdział. 21 wiersz. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. Raczej w ogóle nie powinniśmy być w stanie gniewu. Dlatego, że gniew nie powoduje tego, co jest dobre i sprawiedliwe. Takie znaczenie alegoryczne powinniśmy odrzucić. Więc jaka alegoria powinna być w naszym umyśle i jaką kreuje tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan? Przejrzałem 32 fragmenty, które mówią o słońcu, które są zapisane w Nowym Testamencie o słońcu. I chciałem wam niektóre rzeczy przeczytać, żebyśmy się zastanowili nad słońcem, na czym jest, po co jest słońce. W Mateusza 13, rozdział 43 wiersz napisane jest: wtedy sprawiedliwi rozbłysną jak słońce w królestwie swego Ojca. Mateusza 17, rozdział 2 wiersz. Jego twarz zajaśniała jak słońce. Dzieje apostolskie 26 rozdział 13 wiersz. Światło, w środku dnia na drodze zobaczyłem o królu światło z nieba, przewyższające jasność słońca, które zewsząd oświeciło mnie oraz tych, którzy idą ze mną. Dzieje apostolskie 27 rozdział 20 wiersz. Gdy przez wiele dni nie było słońca, reszta nadziei na ocalenie zaczęła znikać. Jest słońce, jest nadzieja. Objawienie Jana, 1:16. A oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Objawienie Jana, 10:1. I widziałem innego potężnego anioła wstępującego z nieba, odzianego w obłok i tęczą wokoło głowy, której oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia. Objawienie Jana, 12:1. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, na głowie jej korona z 12 gwiazd. Objawienie Jana, 21:23. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Objawienie Jana, 22:5. Też mówi o Nowym Jeruzalem. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła, lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Po co świeci słońce? By dawało blask ludziom. Słońce ma dawać ludziom blask. Słońce ma dawać ludziom światło. I teraz w toku rozumowania tej narracji, które było w 25 wierszu, wchodzimy właśnie w ten 26 wiersz. To, co jest złe, trzeba zostawić i odrzucić i nakierować się na to, co jest dobre. Nie chodzi o to, by przestać się gniewać, ale by gniew, który wyrażamy, nabrał po prostu odpowiedniego kształtu. Co to znaczy? Gniewajcie się jest zezwoleniem na gniew, ale mamy przy tym nie grzeszyć. Więc o co tu chodzi? Pokazuje, że jest taki gniew, który jest dobry, akceptowalny przez Boga i jest pożyteczny. Jak łatwo dajemy się zwieść i słońce potrafi zachodzić nad naszym gniewem. I wtedy co się dzieje? Zamiast gniew przynosić życie, zamiast gniew przynosić zbudowanie, to gniew przynosi śmierć. Gniew przynosi zniszczenie. Zamiast budować innych, potrafimy niszczyć. Gniew ma nieść światło, a nie śmierć. Ten fragment mówi o tym, że gniew może być w twoim życiu, ale on mówi, jak on ma wyglądać. I mówi o tym, że jest taki gniew, który Bogu się nie podoba i tego mamy nie robić. I nie mamy czekać jakiegoś odpowiedniego momentu, czasu, nie wiem, do końca dnia mamy czas na tym, żeby się rozliczyć. Nie, jest gniew, którego ma nie być w naszym życiu. I o tym tu mówi. Ale ma słońce nie zachodzić nad naszym gniewem. Kiedy chodzimy naburmuszeni, bo się zagniewaliśmy, to czy gniew taki robi coś dobrego? Czy kiedy jesteś zagniewany, to jesteś w stanie zrobić coś dobrego? Nasze myśli są skupione na czymś innym. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Jest rodzaj gniewu, który ma być odcięty, ma być usunięty. Jest kształt gniewu, który ma być usunięty, odrzucony, a przyjęty tylko ten, który coś niesie za sobą. 27 wiersz mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Gdy nad naszym gniewem nie będzie słońca, nie będzie tego czegoś, co daje życie, nie będzie tego czegoś, co daje zbudowanie, to dajemy przystęp diabłu. Jesteśmy podatni na ataki diabła. Za każdym razem, kiedy gniewamy się w sposób ludzki. Gdy nasz gniew nie jest właściwy, gdy nie gniewamy się po Bożemu, wystawiamy się na kuszenie diabła. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. 28 wiersz. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I to jest taki przykład analogiczny tej myśli, która była powiedziana o gniewie. Dla chrześcijanina jest rada, jedna droga. Kradniesz, przestań kraść. Kradniesz, przestań kraść. I 29 wiersz, w wierszu czytamy: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Czyli zobaczcie, co jest napisane. Wracamy do tego tematu gniewu. Mówimy o gniewie i Paweł zwraca uwagę na zaprzestanie złego działania, tak? Czyli jest działanie w gniewie, które jest złe i które ma być odrzucone. Tak jak jest kradzież, jeżeli ktoś kradnie, to trzeba zaniechać tego, a skierować się w coś innego, w to, żeby pracę własnych rąk, tak, żeby pracować i innym dawać potrzebę. I tutaj mamy podobną rzecz zapisaną, że jest gniew, który ma być mamy zaprzestać tego. Jest napisane: niech żadne zgniłe słowo bezużyteczne nie wychodzi z ust waszych. Czyli jest taki rodzaj gniewu, który gdy wypowiadamy, on niesie zniszczenie, on niesie spustoszenie. Tak? Ile ludzie, to często za kierownicą widać, jak się jeździ po mieście, tak? Albo gdzieś samochodem. Jak się zajedzie komuś, jak ręce lecą i przekleństwa. Jako ludzie potrafimy rzeczywiście przeklinać ludzi i zamiast coś, co powinno przynieść życie, to przynosi śmierć. I tutaj napisane jest, że niech żadne słowo zgniłe, bezużyteczne nie wychodzi z ust waszych. I kieruje apostoł Paweł na właściwy tor, na właściwy sposób wyrażania gniewu. Mamy tu ogromny kontrast między tym, co jest złe, a tym, co jest dobre. Słowo, które ma wychodzić z ust chrześcijanina, ma być jakie? Dobre, ma budować i gdy zachodzi potrzeba, ma dać łaskę, ma dać błogosławieństwo drugiej osobie, słuchającemu. I tamto odrzucić, a przyjąć strategię Bożego gniewu. Opis ludzkiego gniewu na przykład mówił o tym taki rzymski filozof Seneka. I on też zauważył, że gniew człowieka nie przynosi dobrych rzeczy. Rzymski filozof, co on miał wspólnego z życiem z Jezusem Chrystusem? Ale zwrócił uwagę na to i powiedział, że jeśli chodzi o gniew, to trzeba zapobiegać gniewu. Trzeba zapobiegać, żeby się nie gniewać na innych. Albo kiedy jesteśmy w stanie gniewu, mamy dążyć do uspokojenia tego gniewu. I zobaczcie, że ludzie żyjący w świecie widzą i dostrzegają też takie rzeczy, że gniew nie czyni dobrych rzeczy. I apostoł Paweł mówi właśnie o tym, że jest gniew, którego należy unikać, a przyjąć kształt tego, który jest właściwy. 30 rozdział. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jest rodzaj gniewu, który zasmuca Ducha Świętego. Mówi, zostaliśmy wykupieni, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym i nie powinniśmy tego czynić, nie powinniśmy zasmucać. 31 wiersz. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie. To wszystko to przejawy złości. Zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, gorycz. To wszystko, co jest stare, musi być usunięte. Tego nie może być w naszym życiu. Nie dajmy diabłu przystępu. To ma być wszystko usunięte z pomiędzy nas, z pomiędzy relacji między chrześcijanami. Wiersz 32 czytamy: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To jest nasza odpowiedzialność jako ludzi, żyjących z Bogiem. Stawać się dla innych w pierwszym tym znaczeniu właśnie łagodni, będący przydatnymi, miłosierni. Pamiętajmy o tym, po pierwsze, o relacji, w jakiej żyjemy, że jesteśmy członkami jedni drugich. I to jest jedna z rzeczy, o której powinniśmy pamiętać, że relacja. Po drugie, mamy pamiętać o tym, że gniew ma przynieść łaskę, ma przynieść błogosławieństwo, ma przynieść dar. Ma być to dar dla kogoś. Efezjan 5 rozdział, 1 i 2 wiersz przeczytam. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Jaki jest Bóg? Jest napisane, bądźcie naśladowcami Boga. I to występuje właśnie po tym gniewie, po tym opisie, po tym nadaniu kształtu tego gniewu. Bądźcie naśladowcami Boga. Bądźcie takie jak Bóg. Postępujcie tak jak Bóg. List do Efezjan zaczyna się takimi słowami: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. I to jest tak mocno widoczne w tym fragmencie. Łaska niech będzie, łaska wam i pokój od Boga. I to jest tak naprawdę charakterystyka gniewu, jak twój gniew powinien wyglądać. Bóg tak działa względem nas, wierzących. Apostoł Paweł powołuje się na łaskę, która jest właśnie czym? Jest Bożym darem, jest błogosławieństwem. I taki powinien być nasz gniew. On ma przynosić błogosławieństwo, on ma przynosić łaskę. On ma być darem dla kogoś innego. On ma przynieść życie, a nie zniszczenie. A z drugiej strony apostoł Paweł powołuje się na pokój, który oznacza stosunek Boga do nas chrześcijan. I o tym powinniśmy pamiętać, kiedy gniewamy się jeden na drugiego, że żyjemy w relacji, która jest szczególną relacją. Jest to ciało Jezusa Chrystusa. I te dwie rzeczy, kiedy gniewamy się, powinny być u nas, powinniśmy mieć, wyrysować sobie, tak? Gdziekolwiek, w umyśle, na kartce, w zdarzeniach jakieś powinniśmy pamiętać o tym. Tak powinien wyglądać gniew tego chrześcijanina. Zawierać element łaski i zawierać element pokoju. Jakie przesłanie ma ten fragment z Efezjan? 4 rozdział. Skupia się właśnie na wyglądzie i na kształcie gniewu. na kształcie tego, jak ma wyglądać nasz gniew. A z drugiej strony pokazuje, co zrobić z gniewem, kiedy nie jest Boży, kiedy nie ma nad nim słońca. I tego nam wszystkim życzę, kochani, abyśmy gniewali się i nie grzeszyli, żeby słońce nie zachodziło nad naszym gniewem, żeby to było pożyteczne, żeby to było zbudowaniem. Amen.